Przy telefonie Alicja Pietruczuk, współautorka reportażu Na brzegu mapy. Witaj, Alicjo.
Dobry wieczór.
Dodajmy tylko, że popełniłaś ten reportaż wspólnie z Joanną Sikorą i Dorotą Sokołowską. Alicjo, kiedy powstał ten reportaż dokładnie?
Reportaż powstał całkiem niedawno. Był emitowany pod koniec października. Pracowałyśmy nad nim około 2 tygodni.
Nagrywałyście tylko tam, gdzie mogłyście mieć kontakt z uchodźcami, tak? Gdzie ci ludzie przebywają na waszym terenie? To znaczy przynajmniej ci, którym się udało przedostać przez granicę.
Ci ludzie, którym udało się przedostać przez granicę, to jest po pierwsze, a po drugie, którzy złożyli dokumenty, które są niezbędne, aby otrzymać ochronę międzynarodową, przebywają w ośrodkach Straży Granicznej, ale nie tylko, bo przebywają także w ośrodkach prowadzonych przez organizacje pomocowe i organizacje charytatywne.
Jak wygląda dostęp do tych ludzi właśnie? Można z nimi swobodnie rozmawiać? Oni w ogóle chcą rozmawiać? Jak to wygląda?
Nie jest to prosta sprawa. Wymagało to od nas wielu działań, żeby porozmawiać. Nie są chętni do rozmowy nawet wtedy, jeżeli uda się w jakiś sposób dotrzeć do takich ośrodków. Przynajmniej w naszym przypadku nie byli chętni. Bardzo nam pomogło to, że nie jesteśmy telewizją, tylko radiem i nie będzie
ich widać po prostu, tak.
Nie będzie widać, natomiast nie są chętni do rozmów z bardzo prozaicznej przyczyny, ponieważ nie przynosi to oczekiwanego przez nich rezultatu. Czyli to, że oni opowiedzą swoją historię, jakkolwiek by ona nie była dramatyczna, nie powoduje jednocześnie, że mogą sobie w jakiś sposób udać się do miejsca, do którego chcieliby się dostać. A jest to zwykle na zachodzie Europy.
W reportażu dokładnie tłumaczycie, na czym polega sytuacja uchodźców właśnie w związku z przekraczaniem granicy, tak, dlaczego się to dzieje tak nieoficjalnie, bo jak rozumiem, większość z tych osób nie ma zamiaru zostać w Polsce, tylko chce dostać się do Niemiec czy do Holandii, tak jak jedna z bohaterek, tak?
W większości, przytłaczającej większości, tak, pragną dostać się do zachodniej Europy, chociaż zdarzają się też osoby, które albo zmuszone przez sytuację, albo jakby poddają się i składają dokumenty o ochronę międzynarodową, czy tak jak my to mówimy, prośbę o udzielenie azylu tutaj u nas w Polsce. Tych osób też jest sporo całkiem.
Agnieszko, a te informacje, takie przypuszczam, że dla wielu osób zaskakujące, o tym, jak to jest powszechny biznes, ten właśnie dotyczący przerzutu, tak? Wy nie mówicie o tym, kim się, znaczy kto się tym zajmuje i w zasadzie nie wiadomo, kto się tym zajmuje, można się tylko domyślać, ale jak rozumiem, jest to coś powszechnego, co cały czas się dzieje, wcześniej miało miejsce, tak jak wspominacie w reportażu, tak, kierunek był inny, bo była Grecja, teraz Białoruś, tak, bo...
Jest to ogromny biznes dla bardzo wielu ludzi, wielu instytucji, wielu przedsiębiorstw. Naprawdę na tych uchodźcach
zarabiają
tak? Ogromne pieniądze. Ogromna liczba podmiotów, tak to nazwijmy, zaczynając od przedsiębiorstw turystycznych, które sprzedają wizy turystyczne wraz z takim podstawowym pakietem, czyli przelot do Mińska i tam zakwaterowanie na kilka dni w hotelu, poprzez firmy, które dowożą ich na granicę, firmy, które odbierają ich z granicy, ale to także na przykład irlandzkie firmy, które czarterują samoloty dla Białawii, które latają między krajami, z których mogą oni przylecieć do Mińska. Także jest to ogromny przemysł. Już ja nie mówię, że zarabiają ci, którzy produkują i sprzedają te śpiwory, których oni bardzo potrzebują i które z jednej strony po białoruskiej stronie kupują sami w tej chwili, a tutaj kupują to organizacje pomocowe, które dostarczają im też w różny sposób, tak aby oni nie zamarzli, batony energetyczne, powerbanki. To wszystko jest przecież zapotrzebowane w liczbie więcej niż normalnie, gdyby tego kryzysu na granicy nie było.
Nie było. W waszym reportażu znalazłam potwierdzenie, czy oni są świadomi tego, co czeka ich tutaj na miejscu. Okazuje się, że w większości...
Najczęściej nie są świadomi. Niby wiedzą, że to jest nielegalne, niby wiedzą, że trzeba przejść nielegalnie przez granicę, która jest w lesie, gdzie można zmarznąć, gdzie można się potknąć, gdzie są bagna. No, tylko oni tak wiedzą, nie bardzo wiedząc, co to jest las, nie bardzo wiedząc, co to jest bagno i nie bardzo wiedząc, co to jest zimno.
I mróz, prawda?
I mróz. Pod tym względem są zaskoczeni, no i też są zaskoczeni, że jednak ta granica jest strzeżona, tak, że potrzeba wielu prób i nawet wiele prób może okazać się nieskuteczne.
Stąd pewnie też różne reakcje, bo to może być i gniew, ale też rozczarowanie, a również rozpacz, tak?
No przede wszystkim ogromna determinacja, jeżeli człowiek już sprzedał majątek, podjął decyzję o tym, że chce wyemigrować, dotarł na te granice i marznie i głoduje, to już nie chce odpuścić.
Tak, bo często nie ma już do czego wracać, prawda?
Bo często nie ma już do czego wracać, a poza tym tak myślę, że już budzi się taka, no skoro tyle poświęciłem, to jeszcze trochę i wytrwam i wreszcie mi się uda.
Tam też jest chyba przekrój, jeśli chodzi o kraje, prawda? Bo na początku mieliśmy uchodźców, była mowa o Afganistanie, teraz Iran, ale także Turcja, tak?
Turcja, Syria, Kurdowie, Iraccy, ale jest też Afryka, Konga się zdarzają. Bardzo różnie, wszędzie tam, gdzie jest wojna, gdzie jest bieda.
Jak ludzie mieszkający przy granicy, ty orientujesz się, jak podchodzą do tych wydarzeń? Nie wiem, jak się czują, czują się zaniepokojeni, czy angażują się w pomoc? Jak to wygląda tam u was blisko granicy?
Ile jest ludzi, tyle jest opinii i ile jest sytuacji, tyle jest sposobów radzenia sobie z tą sytuacją. Na pewno osoby te, które mieszkają w opuszczonych wsiach i są to starsze osoby, czują się niepewnie, zamykają drzwi. Te osoby spotkałam się też z taką reakcją, że które mają tam domki letniskowe, które są bogate, to montują różne systemy zabezpieczające i monitorujące sytuację. Część osób chodzi do lasu i pomaga. Część osób po prostu tam, gdzie są punkty zbioru jakichś niezbędnych rzeczy, którymi później dysponuje czy Straż Graniczna, czy organizacje humanitarne, pomaga. Ludzie starają się po prostu żyć. Ale też słyszałam opinię, że w związku z tym, że jest stan wyjątkowy, mamy całą noc zapalone we wsi światła, jest dużo policjantów, dzieci mają zabawę, my czujemy się bezpiecznie, jest dobrze. Najróżniejsze są opinie.
Czyli najróżniejsze opinie, najróżniejsze reakcje. A po dzisiejszym dniu coś się zmieniło? Nie wiem, jest większy niepokój, czy nie?
Cóż, tutaj mogę mówić tylko za siebie dzisiaj, dlatego że nie mamy prawa wjazdu do strefy stanu wyjątkowego. Trudno jest zorientować się, jak rzeczywiście wygląda ta sytuacja. Natomiast to, co podają media, to, co widać w mediach społecznościowych. No, sytuacja staje się coraz bardziej napięta z jednej strony. Coraz większe napięcie wydaje się być między Polską a Białorusią. Z drugiej strony te osoby, które są tam na granicy po białoruskiej stronie, są coraz bardziej zdeterminowane, bo zima się zbliża, czas na to, żeby wykorzystać swoją szansę i dostać się jednak na zachód Europy.
Zmniejsza się,
się skraca. Tam jeszcze jest, ale też trudno powiedzieć, na ile to prawdziwe są informacje, że w jakiejś części ta akcja dzisiejsza na granicy była też zorganizowana przez stronę białoruską, ponieważ no, tam Białorusini w Mińsku zauważyli, że w nocy samochody przyjeżdżały po tych turystów, którzy gromadzili się na placach mińskich. Chyba tam też już dochodzi do takiej sytuacji, że nie wszystkich stać na hotele i w pewnym momencie już nie, zaczęli być widoczni ci turyści, no bo oni na Białoruś przyjeżdżają jako turyści, a tam jeszcze nie są uchodźcami. Po prostu zaczęli mieszkać w stacjach metra czy w innych miejscach, które nie nadają się do zamieszkania.
Są przewożeni, w takim razie, no przynajmniej istnieje takie wielkie prawdopodobieństwo do granicy i tam już...
W jakiś zorganizowany sposób, ale tak, to ten sposób był zorganizowany już od samego początku, bo z naszych rozmów z uchodźcami, oni wszyscy opowiadają podobne historie. Tak, że przylatują do Mińska, jadą do hotelu, te kilka dni jest na to, aby przygotować się do dalszej podróży, jest podstawiany jakiś busik, który wiezie ich do granicy. Czy to załatwiają firmy turystyczne, czy jakieś firmy przewozowe, czy taksówki po prostu. Jest to różnie. No wiadomo, że z Mińska na granicę nie idą piechotą, nie jadą pociągiem, ani nie autobusem. Gdzieś ktoś ich tam zawozi. Przy tym oni cały czas są w kontaktach z organizatorami całej tej wyprawy. To też jest, dlatego że sposób opłaty jest tam dość skomplikowany za całe to przedsięwzięcie. Oni muszą meldować, na którym etapie swojej podróży są. Tak.
I jak rozumiem, dostają też pewnie jakieś instrukcje, tak? Co dalej?
Z jednej strony dostają instrukcje, z drugiej strony zwykle wyjeżdżają grupami albo tworzą grupy. I zwykle nawet te próby przejścia przez granicę też są grupowe, bo wiadomo, jeżeli jest kilka osób, to jest bezpieczniej. Nie wiem, jak jest teraz, w momencie, kiedy robiłyśmy ten reportaż, to nasze informacje były takie, że w Puszczy Białowieskiej tych grup było sporo. One się spotykały, one się wymieniały numerami telefonów, bo też dysponują numerami telefonów czy namiarami na te organizacje, które tutaj niosą im pomoc. Z tego również w jakiś sposób korzystają, wymieniają się.
Póki co końca tej sytuacji nie widać. Alicjo, nie wiem, to już teraz jak cię pytam o twoją na koniec tej rozmowy prywatną opinię. Jak uważasz, jak to się może zakończyć?
Pojęcia nie mam, jak to się może zakończyć. Ja mam tylko nadzieję, że zakończy się to bez ofiar po żadnej ze stron.
Bo robi się coraz bardziej nerwowo, prawda?
Bo robi się coraz bardziej nerwowo. No niepokojące jest to, że nie wiem, na ile oficjalne i na ile sprawdzone są informacje o tym, że część lotnisk, jeszcze kilka lotnisk w Białorusi otrzyma status lotnisk międzynarodowych i będzie lądowało jeszcze więcej samolotów. Mówi się między innymi o lotnisku w Grodnie, które jest tuż przy granicy z Polską. Nie zapowiada to zakończenia kryzysu.
No, jeśli by się potwierdziło, to pewnie nie. Alicjo, bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje. Alicja Pietruczuk, współautorka reportażu Na brzegu mapy, była gościem Radia Łódź. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.